Od potężnej awantury przywiejskiej, a pretekstem stał się groźny incydent z rosyjską rakietą, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i wczoraj spadła na Lubelszczyźnie.
Polska też ma nieszczęście, bo ma fatalny rząd, na czele którego stoi Donald Tusk, który bezczelnie wczoraj powiedział, że gdyby rakieta jeszcze dalej leciała, to byłaby zestrzelona.
Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos.
A o kulisach tego sejmowego starcia i aktualnej sytuacji bezpieczeństwa już za chwilę będzie opowiadał Państwu Klaudiusz Slezak. Po godzinie 16.30 zastanowimy się, dlaczego w Warszawie średnio żyjemy 4 lata dłużej niż w Łodzi.
Na długość życia składa się nie tylko to, co my robimy, jak się zachowujemy, ale też nasze środowisko, w którym żyjemy, geny, no i ten aspekt kulturowy.
Czy kod pocztowy naprawdę może decydować o długości naszego życia? To postanowiła sprawdzić Olga Bobienko, a jej relacja jeszcze przed 17. A po 17 Instytut Medycyny Pracy triumfalnie ogłasza. Mamy o 10% mniej chorób zawodowych.
No na pewno zmiana struktury gospodarki do tego się przyczynia, bowiem systematycznie odchodzimy od przemysłu ciężkiego, przetwórstwa tradycyjnego, a następuje dynamiczny rozwój sektora usług, nowoczesnych technologii oraz sektora handlu, co sprawia, że jest mniej ryzyk związanych z ewentualną wypadkowością czy też pojawianiem się chorób zawodowych.
Ale jak zawsze diabeł tkwi w definicjach. Przewlekły stres, lęk czy wypalenie zawodowe w polskim prawie w ogóle nie są klasyfikowane jako choroby zawodowe. To co my właściwie w takim razie mierzymy i dlaczego pomijamy tak często aspekt ludzkiej psychiki? O tym porozmawiam po 17.30 z Justyną Zacharuk, trenerką Mocnych Stron Instytutu Gallupa, współzałożycielką firmy Mocne Strony Naturalnie. A po godzinie 18.00 po co nam optymistyczne statystyki i piękne prognozy długowieczności, skoro życie potrafimy drastycznie skrócić lub zrujnować w ułamku sekundy.
Bardzo niebezpieczne to jest, ponieważ każdego razu wyjeżdżając hulajnogą mam sytuację, która dotyczy głównie kontaktu z samochodami. No.
Ponad 60% młodych dorosłych nie ma zielonego pojęcia o tym, że ubezpieczenia na hulajnogi czy nawet rowery istnieją.
Czy brak kasku na hulajnogach to naprawdę największy problem, z jakim mierzymy się na drogach? Czy to nie jest tak, że kask chroni dopiero wtedy, gdy dojdzie do najgorszego, a my kompletnie ignorujemy to, co ten wypadek wywołuje? Wszak kask uratuje głowę przed krawężnikiem, ale na przykład nie uratuje pieszego, którego ktoś właśnie potrącił. A o tym, jak brutalna fizyka weryfikuje naszą pewność siebie na drodze, porozmawiamy po 18.30 z profesorem Ernestem Kucharem, specjalistą medycyny sportowej, a na tę rozmowę zapraszam Państwa w imieniu Olgi Bobienko. No i do 19.00 proszę jeszcze pamiętać o głosowaniu na Tip Top Listę.
Don't end up like those other girls defiled. Welcome to the 1%. Please ignore the young woman who disappeared with Harvey at his famous dinner parties. Hollywood Boulevard, jumbo jets, secret clubs. They can be young as you want, just don't get caught. The devil's on your shoulder with one hell of an upper. Don't you wanna see how the other half live? Give me love, give me faith, play God, kiss of death. The devil's on your shoulder with one hell of a deal. Take it! We'll be right back.
13 minut po godzinie 16. Pan Tomasz się zastanawia, czy kot pocztowy ma wpływ na długość naszego życia. Tego nie wiem, ale kot mruczący pozytywnie wpływa na dobrostan osoby głaszczącej. No a o kotach wczoraj o poranku dużo rozmawialiśmy i już chyba Państwo wiedzą, że koty na pewno w domu rządzą. Pytanie, kto rządzi w polityce? Dzisiaj wsłuchując się trochę w głosy polityków, mam wrażenie, że emocje, dlatego od tych potężnych emocji w Sejmie dziś zaczynamy, a właściwie sprawozdania szefa MON w sprawie rosyjskiej rakiety, które przerodziło się w polityczną bitwę, gdy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił opozycji chęć wstrzymania pomocy dla Ukrainy, to z ław PiSu krzyczano ostro, dlaczego kłamiesz? I to między innymi poseł Przemysław Czarnek, którego natychmiast wsparli Mariusz Błaszczak, a także Antoni Macierewicz. Szef resortu obrony odpowiadał z mównicy, że pomoc Kijowowi chroni bezpośrednio polskie niebo. A co z tego wszystkiego zostało? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
Dzień dobry, jestem.
No to czy po tej fali krzyków, wzajemnych oskarżeń, sytuacja w Sejmie jakoś się uspokoiła, czy wprost przeciwnie?
To znaczy ci, którzy mieli być na grillu, o którym też powiem, to nie do końca brali udział w tej awanturze, więc oni zajęci bardziej grillem i grillowaniem, ale no niewątpliwie sytuacja się uspokoiła, bo to tak to w Sejmie i w tym sejmowym życiu jest, że jest burza. Dużo słów, a potem jest jednak piątek, piątunio, piąteczek, tak. Więc to no kółek po tym bruku sejmowym jest absolutnie słyszalny. Trzeba się rozjechać do domów po tym, jak już się trochę na siebie pokrzyczało. Zaczęło się rano nawet nie tyle w Sejmie, co w okolicy miejscowości Ryki, bo tam popędzili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, żeby powiedzieć, że miała tam być baza przeciwlotnicza. Oni gdyby rządzili, to by wybudowali, a teraz ten zły rząd Koalicji Obywatelskiej to ich projektów nie kontynuuje. No i przez to właśnie Polska jest słabsza. Jednym z tych, czy polska obrona jest przez to słabsza, jednym z tych, którzy tam byli, był były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i mówił między innymi tak.
Polska ma szczęście. Dlaczego? Dlatego, że po raz kolejny wleciała na nasze terytorium ruska rakieta. Wcześniej wlatywały też drony. No i nikt nie zginął. Polska też ma nieszczęście, bo ma fatalny rząd, na czele którego stoi Donald Tusk, który bezczelnie wczoraj powiedział, że gdyby rakieta jeszcze dalej leciała, to byłaby zestrzelona. To ile kilometrów, ja pytam, ma rakieta wlatywać w terytorium naszego kraju, żeby została zestrzelona?
Do Wisły.
A właśnie, do Wisły, tak.
A potem te pytania Mariusza Błaszczaka i Przemysława Czarnka, o którym wspomniałaś, przeniosły się właśnie do Sejmu, gdzie posłowie PiS jeszcze przed głosowaniami, wykorzystując tę formułę wniosków formalnych, zadawali mnóstwo różnych pytań, że to skandal wszystko, co się stało, gdzie jest rząd i co rząd w tej sprawie zrobił. No nie miał innego wyjścia Władysław Kosiniak-Kamysz, jak to tego wszystkiego wysłuchać, a potem się z ławy rządowej podnieść i odpowiadać po kolei na wszystko, co było, też na oskarżenia właśnie ze strony Mariusza Błaszczaka. I tu przyznajmy, Kseniu, bardzo miał łatwą robotę Władysław Kosiniak-Kamysz. No bo jak się jest byłym ministrem obrony narodowej, któremu rakieta między innymi wlatuje, no to nie było to jakieś wielkie wyzwanie intelektualne, ale też dodajmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił swoje wystąpienie na dwie części. Pierwszą merytoryczną, gdzie przedstawił godzina, czy właściwie minuta po minucie, co się działo, a drugą odpowiedzi polityczne. Były zarzuty o to właśnie, że niedochowane procedury, że za mało informacji. No to dajmy się wypowiedzieć Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
Gdy obejmowałem urząd, takie pierwsze zajście ma miejsce 29 grudnia 2023 roku. Nie ma żadnych procedur w Ministerstwie Obrony uruchamiania alertów, informacji ze strony czy to ministerstwa, czy ze strony dowództwa operacyjnego. Od tego momentu wprowadzamy zasady, informowani jesteśmy wszyscy. Media to przekazują dalej o podrywaniu par dyżurnych, o zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa polskiego. I to jest już pierwsze ostrzeżenie, które dla wszystkich powinno jeszcze raz uświadamiać, że tuż obok nas toczy się wojna. Druga 16. Później startują śmigłowce o godzinie 3:14. W momencie, kiedy są wykryte rakiety zbliżające się do Polski, są już na miejscu samoloty F-16. One tam stacjonują od kilkudziesięciu, znaczy są w powietrzu, są gotowe do użycia od kilkudziesięciu minut w momencie, kiedy rakiety zbliżają się w niebezpieczny sposób do granicy Polski. Jedna zbliża się na 5 kilometrów, zawraca, leci w innym kierunku, osiąga swoje cele.
No i potem mamy dokładnie opis, co się działo, czyli rakietę przejmuje nasz F-16, leci za tą rakietą. Kiedy ma podjąć decyzję, czy tę rakietę zestrzelić, czy nie zestrzelić, rakieta spada na pole rzepaku, więc już nie ma sensu jej zestrzeliwanie. To wszystko, jak słyszymy, ma się dziać w porozumieniu z dowództwem, czyli to wojskowi podejmują decyzję właśnie, czy pozwolić tej rakiecie lecieć dalej, czy jednak bezpieczniejsze będzie jej właśnie rozbicie się o ziemię tam w miejscowości, czy w okolicy miejscowości Tarnawa Kolonia. No i padały oczywiście też zarzuty dotyczące tego, dlaczego nic nie wiedzieliśmy i dlaczego te informacje nie są przekazywane. Na razie mówimy o tej sferze wojskowej. To podkreślam, nie o tym, co my jako obywatele się dowiedzieliśmy, tylko o tym, co wiemy także później, minuta po minucie, jak to wszystko wygląda. No więc tu znowu odpowiedź ministra obrony narodowej.
Pan generał Kukuła był kilkukrotnie proszony przez kwaterę główną NATO o zastanowienie się, czy wszystkie te informacje są potrzebne do publikacji. Bo one też działają często w intencji Federacji Rosyjskiej. To trzeba zawsze rozważyć. Dlatego dowódca operacyjny w pierwszej kolejności będzie się zajmował bezpieczeństwem państwa polskiego. A w drugiej kolejności będzie się zajmował SMS-ami, tweetami i innymi informacjami. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa. I wczoraj, patrząc nawet na ten harmonogram działu. F-16 na miejscu, systemy obrony przeciwlotniczej, to wszystko uruchomione. Czy jesteśmy na etapie, że wszystkie systemy mamy już zbudowane? Nie. Polska wydaje ponad 200 miliardów w obronę przeciwlotniczą. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego. Od systemu średniego zasięgu Wisła, Narew, Pilica Plus i teraz SAN, systemy antydronowe. To jest ponad 200 miliardów. Jesteśmy państwem, które najbardziej w to inwestuje. To niestety wymaga czasu. I tutaj dobrze, bo jest i kontynuacja, i dołożenie działań, szczególnie z programu Sejm. Ci, którzy dzisiaj najgłośniej krzyczą, niech zastanowią się, jak głosowali kilka miesięcy temu nad najszybszym programem modernizacji polskiej armii.
No właśnie, to jest jeden z też z koronnych argumentów. No bo Mariusz Błaszczak dzisiaj rano, mówiący o tym, że ten rząd zatrzymał rozwój polskiego wojska, a jednocześnie przecież pamiętamy całą awanturę o Der Safe, niemiecką pożyczkę i to, co działo się kilka miesięcy temu właśnie, jak to argumentował Mariusz Błaszczak. Można by powiedzieć, że ta historia się nie do końca spina w ustach właśnie Mariusza Błaszczaka. No i w końcu ten argument, o którym już wspomnieliśmy, Kseniu, czyli to, że wojsko wpuściło rakietę i ile jeszcze ta rakieta musiałaby lecieć, żeby tę rakietę zestrzelić. Może do Wisły, podpowiadał Mariuszowi Błaszczakowi z tyłu Przemysław
Czarnek. Właśnie miałam cię zapytać, czyli to był głos.
Tak, tak, to był Przemysław Czarnka. No, ja powiem, że ja wiem, że przez Wisła płynie trochę na, jednak na wschód od Bydgoszczy, że tam no, jest parę dziesiąt kilometrów, ale no jednak za czasów Mariusza Błaszczaka to właśnie ona aż pod Bydgoszcz ta rakieta doleciała. Bardzo podobna do tej zresztą, która spadła wczoraj.
I długo nie wiedział, że ta rakieta wleciała.
I ona tam sobie leżała i leżała i leżała. A to nie był jedyny taki przypadek przecież, bo też były inne. Kiedy z tym informowaniem nas, obywateli, no to nie było najlepiej.
Jak to wtedy było? Bo tak krzyczycie o informacji. Wczoraj nagrywaliście o godzinie 10:16 filmiki. Gdzie jest Kosiniak? Gdzie jest Tusk? Znaczy my byliśmy na Lubelszczyźnie w miejscu, gdzie spadła rakieta. A kiedy pan minister Błaszczak pojechał do Bydgoszczy? Do dzisiaj tam nie dotarł. Kiedy pan był w Przewodowie, niech pan powie. Ile godzin czekaliśmy na informacje? Wtedy były ofiary śmiertelne, niestety. Nie obciążam was za to. Nie obciążam. Po 8,5 godzinach od działań, które miały miejsce w Przewodowie, pojawia się lakoniczny komunikat ze strony rządu. 8,5 godziny, gdzie po 6 godzinach agencje międzynarodowe podawały o tym wypadku. Rząd polski wtedy nie zareagował.
Faktycznie tak było, Kseniu. Dowiedzieliśmy się o tym, że coś w przewodowie spadło. Chyba z AP jako pierwsze tę informację podały, jeżeli dobrze pamiętam, ale faktycznie jedna z tych międzynarodowych agencji informacyjnych, a nie strona rządowa. Nie dowiedzieliśmy się tego oficjalnym kanałem. Zresztą wydawało się nam wtedy, że to może być jakiś element pierwszego ataku na Polskę, no bo właśnie nie było informacji potwierdzonych ze strony rządowej, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze jeden zarzut, który dzisiaj się pojawiał pod adresem polskiego rządu. Zresztą dodajmy, że ten akurat zarzut dotyczący informowania nas obywateli, bo to już przechodzimy trochę na drugą część, czyli tego nie wojskową, tylko właśnie tego, czego my się dowiedzieliśmy, dotyczy informacji. No bo faktycznie syreny wyły po tym już, jak rakieta spadła, więc trochę spóźnione. No i w końcu nie było żadnych powiadomień dla obywateli, co właściwie się dzieje. Nie zostały wysłane SMS-y, nie zostały też wysłane SMS-y o zakończeniu alarmu. W tej chwili dodam, że nie ma takich przepisów, ma to być zmienione, ale obywatele nie dowiedzieli się, co się właściwie dzieje. Usłyszeli jedynie syreny. Syreny według podręcznika bezpieczeństwa odsyłają do radia i telewizji, tych publicznych, a tam informacji żadnych w nocy nie było. No i jeszcze jedna, tu też trzeba powiedzieć, no być może niezbyt rozsądne działanie rządu, bo nie wiem, czy ty dzisiaj, Kseniu, dostałaś SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o tym, że można pobrać
tak, właśnie poradnik bezpieczeństwa. Mhm.
No i tu trzeba przyznać, że rząd trochę zadziałał chyba bez przemyślenia tej kwestii, no bo wysłali miliony SMS-ów do wszystkich, że można ten przewodnik pobrać. No i większość z nas, jak dostaje takiego SMS-a, pobierz przewodnik bezpieczeństwa, to co robi? No na pewno duża część mówi, a przeczytałem, ale druga część mówi, o dobra, zajrzę tam i zobaczę, co jest. No jak nagle kilka milionów osób chce wejść na jedną stronę internetową, to co się dzieje?
Wiesza się wszystko.
I to się dokładnie stało. Więc tu akurat punkt dla opozycji, która mówi, no to słaba wasza dzisiaj strona wpadka. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość.
Może wczoraj rzeczywiście nie poinformowali w żaden sposób mieszkańców Lubelszczyzny o tym, co się dzieje, ale za to dzisiaj ktoś wpadł na pomysł, że można rozesłać do wszystkich dorosłych Polaków w ramach systemu Alert RCB SMS-a z linkiem. Jaki był tego efekt? Pierwszy w historii udany atak DDoS rządu na własne strony rządowe. Przez swoją niekompetencję zablokowali wszystkie strony rządowe. Szanowni Państwo, jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to ostrzegające przed działaniami tego rządu. Ale czego spodziewać się od rządu, którego premier musiał sobie hasło i login na karteczce przyklejać do laptopa? Panie ministrze Gawkowski, pan powie kolegom, co oni narobili i jak to działa. Dziękuję bardzo.
No i tu oczywiście poseł Fogel miał rację. Być może nie było najrozsądniejsze wysyłanie tej informacji do wszystkich naraz, no bo było wiadomo, że tak to się skończy. Ale tu znowu, jeżeli mówimy o obronie cywilnej i o informowaniu ludności i o tym, kto powinien tym wszystkim zarządzać, no to znowu rząd no nie miał trudno, też powiedzmy sobie to szczerze, Kseniu. Marcin Kierwiński, jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, właśnie odpowiadający za tę obronę cywilną, przypomina, no dobra, a wy, drogi PiS-ie, co w sprawie obrony cywilnej? Nie wiem, czy pamiętasz, z pompą zrobione podpisywanie ustawy o obronie narodowej. Autorstwa między innymi Mariusza Błaszczaka, ale też Jarosław Kaczyński był z niej wyjątkowo dumny. Nawet były takie wydarzenia jak potem świętowanie, uwaga, rocznicy podpisania ustawy o obronie narodowej. Takie rzeczy właściwie już się teraz nie wydarzają. Trochę łezka się wokół kręci, że ktoś mógł kiedyś obchodzić jakieś rocznice podpisania umowy, ustawy, ale to już na marginesie. No więc oni tę ustawę, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, uchwalili o obronie narodowej, tylko że pisząc nową ustawę o obronie narodowej, zupełnie zapomnieli o obronie cywilnej, więc tą obronę cywilną w ogóle wyrzucili i nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić, co dzisiaj im przypominał właśnie Marcin Kierwiński.
Jak wyglądała ochrona ludności za rządów PiS?
działania, które podjął PiS. Wykreślenie ochrony ludności i obrony cywilnej z polskiego porządku prawnego. To jest fakt. Głosowaliście za tym, przygotowaliście taki projekt ustawy, wykreśliliście szefa obrony cywilnej kraju z polskiego prawodawstwa. Nie wiem, czy zrobiliście to z głupoty, z niewiedzy, czy zapomnieliście o tym. Panie Błaszczak, pan może się do tego odnieść, bo to pan przygotowywał ustawę, która to robiła. Wykreśliliście całkowicie. Jakie mieliście kolejne pomysły? Dziś krzyczycie, że nie było SMS-u w RCB, ale przecież w RCB chcieliście je zlikwidować. Powiedzieliście, że RCB jest niepotrzebne. A co miało być alternatywą dla RCB? Przeniesienie etatów do kancelarii pana premiera Morawieckiego, wprost do kancelarii. Po co? Żeby zatrudnić tam kilku pociotków, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, co to jest zarządzanie kryzysowe.
No i pojawił się jeszcze jeden argument ze strony opozycji dzisiaj. Tu Marcin Ociepa, były wiceminister obrony narodowej, być może przyszły wicemarszałek Sejmu, bo to ten zawodnik został zgłoszony na to miejsce, że przypomina, że trzeba przecież coś zrobić z ambasadą Rosji w Warszawie. Jest w tej sprawie uchwała Sejmu.
Bezpieczeństwo to sprawa zasadnicza, a to, co się wczoraj wydarzyło, ma swoje źródła w zaniechaniach dyplomatycznych tego rządu. Bo czerwoną granicę skierowania środków napadu powietrznego o charakterze bojowym Rosja przekroczyła w Polsce w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku. Wówczas przedłożyliśmy projekt uchwały, który przeszedł niemal jednogłośnie. Także państwo nad tym głosowaliście, wzywający rząd do podjęcia działań na rzecz wywłaszczenia rosyjskiej ambasady z centrum Warszawy, z bezpośredniego sąsiedztwa MON-u, Belwederu i kancelarii premiera. Zapytaliśmy MSZ, co z tą uchwałą państwa także uchwałą zrobiono. Nic. Nie wysłano nawet noty dyplomatycznej. Szanowni państwo, jeżeli na atak ze września zeszłego roku nie było odpowiedzi asymetrycznej, dyplomatycznej, to nie dziwcie się, że takie ataki będą się powtarzać.
No i tu znowu dodajmy, że nie dyskutując, czy to słuszna idea, czy nie, to po pierwsze przeprowadzenie jej prawnie jest bardzo trudne z takim wyrzuceniem danego kraju z siedziby, z ambasady. A po drugie, no Prawo i Sprawiedliwość, jak rządziło, to też w tej sprawie niewiele zrobiło. Można by powiedzieć, no hola hola, ale teraz są te ataki, teraz spadają rakiety. Mm-hmm. Przypominam, że według obowiązującej w Prawie i Sprawiedliwości wersji wydarzeń, w 2010 roku w Smoleńsku był zamach i to Rosjanie zamordowali, zabili całą delegację łącznie z prezydentem, która tam poleciała. Więc jeżeli to nie był przyczynek do wyproszenia Rosjan z ich ambasady, to czy na pewno teraz jest ten przyczynek? To tak tylko pod rozwagę zostawiam a propos tych argumentów, którymi dzisiaj politycy w Sejmie się przerzucali.
Zawsze łatwiej mi się przerzuca odpowiedzialność na drugą stronę, niż samemu wyciąga jakiekolwiek konsekwencje.
No to jest tylko zawsze najłatwiejsze.
Oczywiście.
Tak.
Klaudiuszu, zdążysz, tylko wiesz co, jeszcze jedno pytanie od pana Bartosza. Pewnie. W sprawie rakiety, bo wiem, że chcesz o grillu opowiedzieć i bardzo cię nawet o to poproszę. Ja nie mam wątpliwości, że wojsko zrobiło w sprawie rakiety wszystko, co się dało, ale mam jedno zasadnicze pytanie. Ta rakieta spadła, jak mówią media, czy jednak spadła i jej ładunek eksplodował? Bo to duża różnica.
Wygląda na to, że ten ładunek eksplodował. No stąd jest, rozumiem, tak wielki lej. Ale tu nie mam pewności, przyznaję.
Aczkolwiek to, co czytałam wczoraj, też by wskazywało właśnie na taką wersję.
Że ten ładunek jednak tam
był. Eksplodował, tak.
No bo ja tak rozumiem, że te wszystkie filmiki, które widzieliśmy i relacje świadków wskazują nie na sam upadek bardzo ciężkiego przedmiotu lecącego szybko, tylko jednak na eksplozję. I że ten ładunek tam właśnie był. Także tak to rozumiem, że eksplodował na szczęście w polu rzepaku, a nie gdzie
blisko
indziej.
Tereny, tam gdzie zabudowa domów.
Tak. To ja tylko o grillu pędzę już spieszę donieść, że otwierał go Mateusz Morawiecki. Trudno się oprzeć wrażeniu, że mówiąc o tym, po co jest to wydarzenie, mówił też trochę o sobie i o swojej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, ja to przynajmniej odczytałem, ale sama posłuchaj.
Myślę, że wszyscy doskonale czujemy na początek tego naszego festiwalu idei, że właśnie w takim tyglu pomysłów ludzi, którzy nie do końca się ze sobą zgadzają, spierają się ze sobą często, czasami nawet kłócą, wtedy wykuwają się naprawdę najlepsze pomysły. Bo ambicja to przecież nie jest skulenie uszu po sobie. Ambicja to jest bunt, podejmowanie ryzyka. To jest wkraczanie na nieznane do tej pory ścieżki. A czy tego chcemy, czy nie? Polska musi wkraczać na nowe ścieżki. Bo ten świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość. I albo znajdziemy drogę, albo ją sami musimy wytyczyć, tę drogę w przyszłość.
No, niewątpliwie o sobie.
Prawda? Też to tak przeczytałem.
Mateusz Morawiecki ambitnym człowiekiem wszak jest.
Który musi tak trochę o to zawalczyć, o co chce zawalczyć. No więc grill się odbywa. Jest między innymi gęsina, o której też wspominałem, że będzie, kiełbaski. Dużo ludzi, tak kilkaset osób tam na pewno jest. Więcej było chętnych niż miejsc. Kilka paneli, sporo zaproszonych gości i to wszystko w takiej atmosferze właśnie piknikowej. Zjeżdżalnia dla dzieci też jest, także to wszystko się tam odbywa. Jak mówię, są panele dotyczące i tego imigracji, i demografii. To tylko jeden z fragmentów, kiedy Marcin Horała, współpracownik Mateusza Morawieckiego właśnie w tym panelu o demografii, ale też o celach Stowarzyszenia Rozwój Plus wspominał.
Mówimy tutaj o różnych wspaniałych projektach, o perspektywach rozwoju, a dla kogo one w ogóle mają być, jeżeli nie będzie Polaków w kolejnych pokoleniach? Dlatego sytuacja jest, można powiedzieć, nadzwyczaj ważna. Nie tylko w wymiarze demografii oczywiście, tych wszystkich wielkich szans i wyzwań. To, co nas połączyło w Rozwoju Plus, to przekonanie, że nie jest na to dobrą odpowiedzią wyciągnąć smartfona i powiedzieć, jak jesteś politykiem, osobą odpowiedzialną za kraj, ten i taki i owaki złodziej, tam zostaw lajka, prawda, i tak dalej. A trochę do tego się sprowadza współczesna polityka, prawda? Taki właśnie, jak to mówią, show biznes dla brzydkich ludzi. A my mówimy nie, chcemy polityki może trochę w stylu retro, ale to retro jest też bardzo do przodu. Polityki poważnej, która dostrzega te wyzwania, adresuje je i przedstawia poważne propozycje, propozycje programowe. One są zawarte w naszym raporcie o demografii. To nie są projekty ustaw, to nie jest na sztywno. My nie twierdzimy, że zdjęliśmy wszystkie rozumy, ale chcemy przedstawić konkretną, poważną propozycję, o której będziemy mogli rozmawiać.
No, podoba mi się to stwierdzenie i z tym cię i Państwa, Kseniu, zostawię na weekend, że w tej chwili polityka to show biznes dla brzydkich ludzi.
Ojej. Tak, to już, wiesz co, chyba nic tu dodać, nic tu ująć, bo w sumie to chciałam cię gdzieś tak na koniec zapytać, czy ten grill w sumie podziała na Nowogrodzką jak kubeł zimnej wody, czy raczej dosypie węgla do i tak płonącego już pieca po prawej stronie sceny politycznej.
Jeśli to wszystko jest naprawdę, a nie jedna wielka mistyfikacja.
O, aż tak idziesz.
A co?
No dobrze, to ja stawiam trzy kropeczki. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Porzucasz nas, rozumiem?
Porzucam, ale wrócisz. Chwilę mnie nie będzie, ale będę na nasłuchu, wracam za 2 tygodnie.
Mm-hmm. No to baw się dobrze w takim razie. Do usłyszenia. Dobrego urlopu. Dzisiaj uważaj na siebie poza oknem. Uf, jak gorąco, jak bardzo. O tym za chwilę Państwu opowiem.
Na błędach ani własnych, ani cudzych. Dlatego znowu popełniam teraz 2. Nie potrafiłem nigdy temu przeciwdziałać. Podwójne zakochanie powraca jeszcze raz. Kocham ciebie i ciebie. Te uczucia są silniejsze.